Pamiętamy straszną tragedię w Smoleńsku 2010 roku. Pamiętamy, jak były badane okoliczności tej katastrofy. Wiemy, co to oznaczało dla was i co oznaczało dla was milczenie tych, którzy wszystko to wiedzieli dokładnie. Ale cały czas oglądali się jeszcze na naszego sąsiada.
Witam Państwa, jest Pod Prąd na żywo, Cezary Kłosowicz. Ostra publicystyka z garścią humoru, by łatwiej przetrwać te coraz trudniejsze czasy. Nadajemy od poniedziałku do piątku o godzinie 13. Zachęcamy do wsparcia na Patronite i na idzpodprąd.pl/wsparcie. A moim i waszym gościem jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie. Teraz już nie ma, że tak powiem, rozdziału poniedziałek, wtorek, piątek, niedziela. Praktycznie wszystkie dni przepełnione są ciężką pracą, dużym stresem. Także już nawet nie zauważamy, że dzisiaj poniedziałek.
Na wojnie nie ma weekendów. A. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił w piątek przed polskim parlamentem. Mówił o braterstwie, o pomocy, o współpracy i wspomniał też katastrofę smoleńską, co słyszeliście Państwo na samym początku programu. Pamiętamy straszną tragedię smoleńską, pamiętamy, jak były badane okoliczności tej katastrofy. Wiemy, co to oznaczało dla was i co oznaczało dla was milczenie tych, którzy wszystko to wiedzieli dokładnie, ale cały czas oglądali się jeszcze na naszego sąsiada. O kim mówi prezydent Ukrainy? Kto milczał?
No, milczał cały świat. Milczały także polskie ówczesne władze, czyli Platforma i PSL. PiS wtedy troszeczkę mówiło i coś tam robiło, choć do skuteczności to daleko tych działań i wielokrotnie, choć byłem zaangażowany osobiście, ty także, cały nasz Kościół, redakcja, właśnie w działania, by wyjaśnić to, co się stało nad Smoleńskiem, to krytykowaliśmy PiS za pewną opieszałość, za konszachty. Także z PSL-em pamiętamy tajne spotkanie Kaczyński z Pawlakiem, tak? Dobrze mówię? Bo już i bohaterowie samych swoich i tych z PRL-u mi się tak jakoś mylą. W każdym razie wielka taka impotencja PiS-u, jeśli chodzi o działania mające na celu odsunięcie tamtej władzy po to, żeby przejąć władzę od Platformy, PSL-u, od Komorowskiego, przegrana na własne życzenie wyborów prezydenckich i tak dalej. No wiele można by na ten temat mówić. Także milczał cały świat, PiS robił coś, ale było to zwykle za mało, nie? I szczególnie po uzyskaniu władzy przez PiS 2015-16 rok Kaczyński jeszcze obiecywał, że to już tuż i wyjaśni się zagadka smoleńska, tajemnica śmierci naszej elity. A co się stało? No jakiś pomniczek tam gdzieś stanął, jakieś schodki, nie? Absolutnie niewystarczające działanie. Hańba tutaj samego Jarosława Kaczyńskiego, że po dojściu do władzy nie wyjaśnił Smoleńska. Hańba też dla ministra Macierewicza. Ile obietnic było? Komisja, gdzie jest raport? Jedyne, co ich nie tłumaczy, podkreślam, ale nieco wyjaśnia ich impotencję, opieszałość, czy niektórzy by powiedzieli nawet zdradę przyjaciół, którzy zginęli nad Smoleńskiem, to jest to, że wiedzieli, że nie będzie żadnego wsparcia międzynarodowego. Rozumiem, że o tym mówi prezydent Zełenski, że ani NATO, ani Stany Zjednoczone jasno nie staną po stronie Polski. Być może Kaczyński i Macierewicz mieli dokładnie taką wiedzę, stąd robili, powiedzmy, tyle, ile mogli. Nie? Ja nie mówię, że tak było, tylko no, próbuję jakoś wytłumaczyć tę dla mnie straszną i zdradziecką sytuację. Jeśli chodzi o sąsiada, no to wiadomo, o kim prezydent Zełenski mówi. O tych samych mordercach, którzy dzisiaj mordują ukraińskie dzieci, kobiety ciężarne, właśnie ta znana ze zdjęć kobieta ciężarna z Mariupola, o ile dobrze pamiętam, uratowała się z tego bombardowania. Ruscy się przyznali, że bombardowali szpital, ale że tam nie było ludzi. No coś to był tam Putin w środku?
Tam tylko byli żołnierze.
Tak, no toż to mają kobietę w 9 miesiącu, bo ona tak wygląda, jak już zaraz miała rodzić. Niestety zabili.
Z tego, co wiem, to ta z najsławniejszego zdjęcia to parę dni później urodziła zdrowe dziecko. Przynajmniej takie informacje dochodziły.
No, ale...
Natomiast no, inne.
Tak, także bestialskie mordy. Mamy ogromne podejrzenie, że też mord dokonany został nad Smoleńskiem. To nie zostało wyjaśnione. Kacap morduje. To jest dla nas oczywiste. Zaatakował Gruzję. Prezydent Kaczyński, Lech, stanął na drodze, zebrał przywódców tutaj właśnie z Międzymorza i stanął na drodze tego pochodu, tego mordoru tam w Gruzji. I tu motyw Rosji jest oczywisty, jeśli jest podejrzenie, jeśli jest ukrywanie zbrodni i jest motyw, no to każdy sąd, każdy prokurator od razu zacznie tu swoje działania. Zobaczcie, Putin jeszcze zdaje się w 2015 roku, to pokazałem na moim Twitterze dzisiaj, od papieża Franciszka dostał medal, wiecie jaki? To jest skandal. Po Smoleńsku, po Gruzji, po Ukrainie tej pierwszej w 2014 roku, papież Franciszek, moim zdaniem, to nie jest żaden zastępca Chrystusa, czyli Vicario Christi, to jest zwykły zastępca, a dokładnie przydupas, wykonawca rozkazów diabła na ziemi. O tym wczoraj też mówiłem więcej w kazaniu. Jeśli kto chce, może sobie posłuchać. Tamtym razem trzech pastorów. Pastor Dawidowicz z Białegostoku, drugi zbór baptystów, ja i pastor Matt Shea z kościoła w stanie Washington. Także mieliście taką triadę, no pięknie to się zebrało, tak przynajmniej mówią ci, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, którzy je oglądali. Możecie sobie zobaczyć też tam komentarze. Także Putin morduje, ale za przyzwoleniem Zachodu, za przyzwoleniem NATO, za przyzwoleniem Stanów Zjednoczonych, za przyzwoleniem papieża Franciszka. Nie tylko Putin, ale oczywiście i jego brat bliźniak z tej hybrydy o dwóch, tego potwora o dwóch łbach, czyli Xi Jinping i komunistyczne Chiny. My mówiliśmy o tym od lat, nie? Tu nawet z amerykańskimi konserwatystami, między innymi z generałem Spaldingiem, spieraliśmy się, że tu nie będzie żadnego przeciągnięcia Rosji przeciwko Chinom, jak też nie będzie żadnego przeciągnięcia Chin przeciwko Rosji. To jest komunistyczna hybryda o dwóch głowach. Ten potwór jest i jeszcze paru takich jakichś wypierdach mamucich przy okazji, to o tym nie będziemy mówić. I tu żadnej kłótni w tej rodzinie nie będzie, trzeba objąć sankcjami także Chiny. I o tym myśmy mówili. Dzisiaj, no wreszcie po dwóch tygodniach, zobaczcie, od rozpoczęcia wojny przedstawiciel Stanów Zjednoczonych grozi Chinom. Jeśli pomożecie teraz Rosji, spadną na was te same konsekwencje.
Bo jak media donoszą, Rosjanie mieli poprosić Chiny o pomoc wojskową. Oczywiście zaprzeczają temu znowu Chiny, tak jak wcześniej zaprzeczały, że nie prosiły wcale, żeby odwlec atak na Ukrainę po olimpiadzie. No a jakoś się tak wydarzył zaraz po olimpiadzie.
U ruskich jest taka zasada, że jak dementują, to znaczy, że ktoś powiedział prawdę. Że dziennikarze, politycy innych państw mówią prawdę, no oni dementują, no to dokładnie już to mamy potwierdzenie. Potwierdzają swoją zbrodnię, czy jakieś tam inne przestępstwo, czy działanie.
Papież Franciszek w 2015 roku dał Władimirowi Putinowi medal Anioła Pokoju i powiedział mu: to anioł pokoju, który wygrywa wszystkie wojny i mówi o solidarności między narodami.
Nie, no to zobacz, to tak zawsze komuniści mówili, że oni przecież tylko wyzwalają, oni tylko bronią pokoju i umacniają pokój na całym świecie. Armia Czerwona, tu jeszcze takich, bo wiecie, u nas tam w komentarzach też rosyjska agentura od czasu do czasu, ja tam to tępię, ale od czasu do czasu tam się jakiś komentarz jeszcze przypołęcze, chociaż stracili nadzieję już, jeśli chodzi o komentarze u nas, ale no próbują i jeden właśnie taki powiedział, przecież Armia Czerwona nigdy żadnej wojny nie rozpoczęła, co wy chcecie? Noż oni tylko wyzwalają. Oni tylko pokój. I zobaczcie, ten zdrajca Chrystusa, ten diabeł w Watykanie, on takie rzeczy o Putinie opowiada. Zobaczcie, już po Smoleńsku, po Gruzji, po Czeczenii.
W czasie wojny w Donbasie i w czasie wojny w Syrii.
Takie wsparcie z Watykanu, z piekła, można powiedzieć, które się przebrało w szaty anielskie, czy w szaty Chrystusa nawet, dostaje właśnie takie wsparcie. Dlatego ja w 2015 roku powiedziałem, jaka jest dzisiaj oś zła, jakie jest dzisiaj współczesne imperium zła. I powiedziałem, oczywiście Rosja, tu się nic nie zmieniło, tak jak Reagan w 81, to Rosja tu dalej, że tak powiem, dzierży prym. To oczywiście są komusze Chiny, to oczywiście jest część państw arabskich tu pod, no to nie arabskie, perskie, ale mówię o muzułmańskich państwach islamskich, czyli Iran, nie? Ale jest też hierarchia, najwyższa hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego. Do tej triady zła dołączył jako fałszywy prorok, można tak powiedzieć, który zwodzi świat, który właśnie zbrodniarza ogłasza aniołem pokoju, który wszystkie wojny tu ma nam wygrać. Zobaczcie, jakie proroctwo ten fałszywy prorok z Watykanu, papież katolików wygłasza. To jest ta już czwórca zła, czyli Rosja, Chiny, Iran i Watykan. O tym mówiłem w 2015 roku, możecie sobie zobaczyć. 7 lat temu w telewizji Idź Pod Prąd mogliście o tym usłyszeć, co teraz już widzą nawet niektórzy komentatorzy polityczni.
Ciekawe, jak się Watykan tłumaczył z tych aniołów pokoju. Przy innej okazji, a w tym samym roku ten podobny medal dostał Mahmud Abbas od papieża, przywódca autonomii palestyńskiej. Wtedy nawet papież nazwał go aniołem pokoju, już nie tylko, że mu dał taki medal z aniołem na medalu. I tłumaczył potem rzecznik Watykanu, że papież chciał zachęcić Abbasa do zaangażowania na rzecz pokoju w ten sposób.
Już tak.
Putina, tak samo jak Putina chyba też chciał zachęcić, no i tak.
Jak teraz poszedł, kiedy już bomby spadały, bomby i rakiety zbrodniarza Putina spadały na ukraińskie cywilne osiedla, to w tym samym czasie papież poszedł do ambasady tego hitlerowskiego państwa, czyli Rosji, zapytać, jak sytuacja na Ukrainie. Jak sytuacja na Ukrainie? Zobaczcie, nie poszedł do ambasady Ukrainy. Czy bronicie się? Jak wam idzie? Jak mogę wam pomóc? Poszedł do ambasady Hitlera zapytać, jak tam mu idzie w Ukrainie, na Ukrainie, czy w Ukrainie. To nie wiem, jak tam papież użył jakiego słowa, ale zhańbił się i hańbi się do dziś, bo w ogóle do tej pory, podobnie jak jego brat w tym diabelskim, fałszywym kościele, mamy cerkiew moskiewską i cerkiew watykańską, dwa diabelskie, można powiedzieć tutaj, potwory, podobnie nie potępił Putina, a wręcz no, Cyryl, no to już tam, że tak powiem, na twardo wspiera. Stąd część prawosławnych nawet tego obrządku, czy tamtego podległości, bo to bardziej podległość, jeśli chodzi o patriarchat moskiewski, już się buntuje. Oto pierwsza parafia z zagranicy wypowiedziała posłuszeństwo cerkwi moskiewskiej i chce do Konstantynopola. Już no, tam odpowiednie papiery złożyli, żeby się przenieść, przestali odprawiać, bo napisali, że w tym momencie praktycznie nie są w stanie realizować swojej kościelnej służby, bo parafia jest podzielona. Ale większość widać, że chce wypowiedzenia tej podległości Cyrylowi, czyli KGB.
No jak już tak wspomnieliśmy Franciszka, to pozwól, że troszkę pociągnę ten wątek, bo papież nagle na Twitterze się stał bardzo aktywny w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Kilka tweetów w sobotę i w niedzielę wysłał, takich opamiętajcie się, skończcie tę wojnę.
To do kogo to jest? To Ukraińcy mają się opamiętać? Czy tak kosmici może? Marsjanie?
No właśnie, tu zwraca uwagę, już kilka dni temu zwrócił uwagę wczoraj ksiądz Isakowicz-Zaleski, że nawet w takiej chwili nazwa państwa agresora nie może przejść papieżowi przez gardło.
Nie, to mówiliśmy wielokrotnie, że to jest komunista, to jest zdrajca jakichkolwiek wartości, nawet wartości katolickich, tych konserwatywnie rozumianych. To jest człowiek komunistów umieszczony przez ich agenturę, bo agentura komunistyczna już przejęła Watykan mniej więcej w okolicach Soboru Watykańskiego II. Tam też właśnie Rosja już zagwarantowała sobie, że Sobór nie potępi komunizmu. O tym pisał nie ja, tylko Sławomir Cęckiewicz, tam ładnych parę lat temu, ze 4, tak obstawiam, lub trochę więcej. Także można sobie taki artykuł odszukać w sieci, jak profesor Cęckiewicz pokazuje, jak Kościół katolicki został przeżarty i przejęty przez agenturę Putina. W tym sensie warto spojrzeć jeszcze raz na papieża, który odegrał jedną z czołowych ról, żeby chronić komunizm na Soborze Watykańskim II. Wtedy to był jeszcze kardynał Wojtyła. Wojtyła. Tak właśnie, jak ktoś chce więcej na ten temat, mamy film zrobiony przez telewizję Idź Pod Prąd autorstwa Szymona Żuka, gdzie jest teczka JP2. A ja o tym pisałem, który 2000, nie, to dwa, jakoś no, w cholerę lat temu. No. Szósty, siódmy, no nie pamiętam, ale taki artykuł właśnie, gdzie jest teczka JP2. Już wtedy miałem odwagę stawiać to pytanie. To wtedy profesor Zybertowicz, moi przyjaciele z gazety, z Klubu Gazety Polskiej, mówili, cicho, 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 nie wolno tak mówić. No, no, no możesz sobie tak myśleć, ale cisza, nie wolno w Polsce tak mówić. Ja mówię, no jak nie wolno, jak to co prawdy chrześcijaninowi, nie wolno prawdy mówić, nie wolno stawiać pytań o śmierdzące
to nawet, sprawy. To nawet nie jest stwierdzenie czegoś, tylko pytanie, gdzie jest teczka.
No, no jak no, taki no, czysty no, był, to pokażcie jego teczkę, że tam nic nie ma, jak on był heroiczną postacią, jak nie chronił pedofilii i tak dalej. No to już wszystko dowody na stół, proszę bardzo. To wtedy, że tak powiem, będę wychwalał Jana Pawła II. Na razie widać, że jest zbieżność interesów komunistycznych, globalistycznych, widać zbrodnie pedofilskie w tym pontyfikacie, zakrywane, ukrywane, stąd haki są. Tak dlatego pytamy dziś, dlaczego papież Franciszek broni komunistów chińskich, bo przecież tam zdradził katolików, podpisał tajne porozumienie z komunistami, to samo co biskupi katolicy w Polsce w 1950 roku. Teraz wspiera Putina, absolutnie nie mówi, żeby się opamiętali ktoś, to tam właśnie nie. Teraz Ukraińcy mają dokończyć tę wojnę. Teraz armia Putina została, można powiedzieć, przed całym światem obnażona jako banda dziadów, obdartusów i zbrodniarzy przede wszystkim, jako takie orki Mordoru, nie żadna tam najlepsza armia na świecie i nic takiego. Wczoraj więcej mówiłem o tym na kazaniu, kto chce zobaczyć, jakie są owoce tej wojny po stronie dobra, no to właśnie tam w 7 punktach ująłem to, co już widać w tej nocy ciemnej, że jakiś świt tu się pojawia. Także absolutnie trzeba dokończyć tę wojnę, trzeba zniszczyć ten Mordor, trzeba zniszczyć Putina, trzeba doprowadzić, żeby Rosja już przestała być imperium i tak dalej. Także tutaj uspokajanie teraz, opamiętajcie się i tak dalej, i tak nie wiadomo do kogo, to jest melodia Putina, który dostaje kopa w dupę od ukraińskich chłopów, od kozaków. Chwała ukraińskim kozakom. Szkoda, że tak powiem, husaria nie idzie wam na odsiecz, no ale poczekamy. Będziemy o tym mówić właśnie w kontekście Smoleńska, o husarii. No, może tam troszeczkę już nowsze są uzbrojenia.
Jeszcze widzę taki ciekawy wątek w tych tweetach papieża Franciszka. On tam odnosi się do Mariupola. Miasto noszące imię Matki Bożej. Mariupol stało się miastem męczennikiem tej rozdzierającej serce wojny, która wyniszcza Ukrainę. Widzę tu podobieństwo do historii w Polsce, kiedy Jasną Górę uczyniono takim symbolem oporu i mam wrażenie, że tu papież też próbuje Ukraińców przekabacić.
No, oczywiście jest to manipulacja. No jeśli ta Maria, to jej tak miasto czy coś, no to skąd te zniszczenia i tak dalej, no ale to już inna działka. Myślę, że tu największa manipulacja to nie jest w tych jego tam kulcie maryjnym.
Zdaje się, że w ogóle to było nazwa nadana na cześć Marii Fiodorowny, tam żony cara.
Już to, ale, no to tam mają cara czcić.
Ale może tam gdzieś wcześniej no, był jakiś inna geneza.
Ten wątek religijny zostawmy, zobaczcie, jakie kłamstwo jest, jeśli chodzi o agresję tych orków Putina na Ukrainę. Zobaczcie, tu jest jakaś wojna, która rozdziera Ukrainę, nie? Czyli tak, może tu Ukraińcy nawzajem ze sobą się biją, może to wojna domowa, a może kosmici najechali, może Turcy, może nie wiadomo kto, nie? Zobaczcie, nie ma, nawet w takiej chwili nie ma jednego słowa prawdy, tylko jest manipulacja. To jest, dlatego mówię, to jest synagoga szatana. Papież Franciszek nie stoi na czele chrześcijańskiego kościoła. Stoi na czele synagogi szatana. Zobaczcie sobie Biblia, trzeci rozdział Apokalipsy. Wczoraj więcej mówiłem, dzisiaj też pomyśl dziś. Jest opis tej synagogi szatana. I jest później jest jej rozwinięcie w 17 rozdziale. W co przepoczwarzy się już w tych czasach ostatecznych synagoga szatana i tam jest wielka K.
Nawet, to wiecie, to nawet tak jak papież... wzywa do przyjmowania uchodźców, to nie pisze skąd. No jest w hasztagu, jest Ukraina, no to można się domyśleć, że pewnie z Ukrainy ci uchodźcy, no ale już dlaczego, co to, kto się stało i tak, to nie ma, kto ich zaatakował nawet w takiej wiadomości. Wróćmy do prezydenta Zełenskiego. Występował w piątek przed polskim parlamentem. No, dlaczego właściwie on mówi o katastrofie smoleńskiej, kiedy no, miał mówić o wojnie teraz w 2022 roku? Rosja atakuje Ukrainę, no, o pomocy mówił Polaków dla Ukraińców oczywiście. Dlaczego wtrącił takie parę zdań o katastrofie smoleńskiej sprzed kilkunastu lat?
To jest bardzo ważne pytanie, ale jeszcze ważniejsze jest, to dlaczego na to pytanie, czy na, można powiedzieć, na ten temat, który wrzucił prezydent Zełenski, nie ma odpowiedzi prezydenta Dudy, nie ma odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, przecież to jego brat tam zginął, nie ma ministra Macierewicza, który przecież no, wszystko wie, bo ma raport, nie? Badał przez wiele lat, nie? I jeszcze Polacy nie dostali raportu, nie? Ale to... Bo to pytanie jest dla nas ważne, nie? To, co powiedział Zełenski, jest ważne w skali światowej. No a teraz my musimy się rozprawić z agenturą komunistyczną lub tchórzami, niekiedy dwa w jednym, którzy są wśród nas, nie? No ale wróćmy do tego, dlaczego Zełenski to powiedział. Po pierwsze, to oznacza, że służby wywiadowcze Ukrainy doskonale wiedzą, co stało się nad Smoleńskiem, nie? No tu prezydent Zełenski też to powiedział. Wszyscy wiedzą, co się stało. Tu oczywiście mówi o ludziach wpływowych, nie mówi o plotce, czy o jakimś takim przeświadczeniu, że to Ruscy zabili Lecha Kaczyńskiego, tak jak na filmie Smoleńsk, nie? Jest taka scena, no, myślę, że dość prawdziwa, no bo wszyscy Polacy przeczuwali, że no, samolot z prezydentem, no to tak nie rozbił się przypadkowo. Szczególnie, że Ruscy się odgrażali, a potem się cieszyli, że zginął. Ja pamiętam taki artykuł jakiegoś tam mędrca takiego z ekipy Dugina, nie Dugina, tylko Putina, w gazecie
ta
wyborczej.
Sama ekipa.
Ta sama ekipa, oczywiście, ale w gazecie wyborczej był taki hymn pochwalny, że już nie ma tych, którzy przeszkadzają Rosji. Chodziło o Ukrainę i o właśnie Polskę, o prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Czyli Ruscy wyrazili radość ze śmierci Lecha Kaczyńskiego i całej polskiej delegacji. Także no tu każdy Polak no gdzieś w tyle głowy, no Ruskiego pewnie zabiły. Nie? Ale Zełenski nie o tym mówi. To nie jest ta liga. Rozumiecie? On nie mówi o domyśle, jakimś. On musi mieć twarde dowody służb ukraińskich.
Milczenie czyjeś miało coś oznaczać, no to nie tego, że ktoś tam się w domu domyślił, no i sobie tam wie, ale nie mówi. No.
To oznacza, że o tym wiedziała Angela Merkel, wiedziały władze Francji, wiedział papież.
Barack Obama pewnie.
Barack Obama wiedział oczywiście, że wszyscy wiedzieli i że są na to dowody. Nie tak, że wiecie, że to tak jest w sferze takiej wiedzy, no podejrzeń bardziej. Nie? Ale że są na to dowody, bo w obecnym czasie, wiecie, śledzenie tam samochodu jest no już dość mocno, czy śledzenie pojedynczego człowieka jest dość mocno zaawansowane, a samolotu wojskowego na to śledzenie, no to rozumiecie, no to nie róbmy jaj, no to tam wszyscy wszystko wiedzą, jeśli chodzi o służby specjalne. I dzisiaj prezydent Zełenski sięga do zasobów służb specjalnych Ukrainy. Zobaczcie, że to dość, tu te służby też w Polsce dość mocno działały. Wiecie, część z nich to jeszcze służyła Rosji, nie? Bo to przecież te same procesy, które w polskich służbach czy czeskich służbach, nie? Różne wańki, wstańki, śpiochy i tak dalej. Przecież ten burdel w Rzeszowie, gdzie właśnie część polityków i biskupów katolickich się, że tak powiem, stołowała. Nawet podobno jakiś tam polityk czy biskup, już nie pamiętam, gwałcił tam nieletnie dziewczyny w tym burdelu. To wszystko służby ukraińskie też wiedzą. Też sprawa Lepera, to też tu gdzieś jest jakiś wpływ służb rosyjskich czy ukraińskich, nie wiemy. Pokazuje tylko, żeby pokazać, że te służby mają naprawdę dużą wiedzę o polskiej pseudoelicie politycznej i duchowej i mają na pewno ścisłe informacje na temat Smoleńska. I teraz dlaczego prezydent Zełenski w tym momencie sięga, można powiedzieć, do zasobów informacji tajnych ze swoich służb, nie? No, tu oczywiście będziemy się zmagać z tym pytaniem. Odpowiedź nie jest do końca jasna. Są, można powiedzieć, dwa takie scenariusze. Jeden trochę gorszy, drugi trochę lepszy. Ja będę mówił o tym lepszym, nie? Bo tam zostawmy jakimś innym no, krytykom ten gorszy scenariusz. Scenariusz lepszy to jest taki. Zełenski widzi szansę na dobicie Mordoru, czyli dobicie imperium carów i bolszewików. Bo to jest jedno imperium, tylko się przepoczwarzyło. Nie? Dalej cerkiew moskiewska, tak jak wspierała carów, tak wspiera KGB i towarzyszy sekretarzy takich jak Putin. Także tu nie ma co do tego wątpliwości. I Zełenski wie, że kozacy pokonają tych morderców Putina, bo nie nazywamy tego... Tej antycywilizacji nie nazywamy ani armią, ani żołnierzami, bo żołnierz nie wykonuje bezbożnych rozkazów. Oficerowie nie wykonują bezbożnych rozkazów. Żołnierze nie strzelają do matek karmiących, matek ciężarnych, czy nie strzelają do dzieci i cywilów, świadomie to robiąc. Ja rozumiem przypadkowe ofiary, ale tu są celowe rozkazy, strzelać do wszystkich, mamy podsłuchy na niskim szczeblu, dzieci, nie dzieci, strzelać, się chwalą, że tam trójkę dzieci snajper zastrzelił, także to nie są żołnierze, nie? Ale z nimi kozacy sobie poradzą. To już mówiłem wczoraj na kazaniu, 1/3 praktycznie całych sił rosyjskich już przestała stanowić jakąś wartość bojową. Stąd Putin prosi Chińczyków, komunistów chińskich o pomoc. Stąd punkty werbunkowe w Syrii, bo już nie ma kim wojować i Białoruś ucieka, młodzi Białorusini uciekają przed poborem, Rosjanie też niekoniecznie i tak dalej, i tak dalej. Także z samym wojskiem, z tym mordorem wysłanym, z orkami wysłanymi w ramach tej akcji inwazyjnej, agresji, wojny na Ukrainie, to sobie Ukraińcy poradzą, ale nie poradzą sobie z samym Putinem. Nie poradzą sobie z Imperium Rosyjskim, nie? Bo są za mali. No to nawet jakby tych wszystkich ruskich wysłali z powrotem w workach, no to przecież, że tak powiem, Putina nie obalą. Tu działania, można powiedzieć, sił takich obywatelskich, jak Nawalny, jak ten arcymistrz Kasparow, szachowy. To jest jeszcze za mało. Ta presja ekonomiczna, puste półki, głód w Rosji, który już za chwilę będzie. No to Ruscy tam różne rzeczy potrafili przeżyć i się nie buntowali. Także nadzieja na bunt jest, ale no to bym na to nie obstawiał niż kilka procent, nie? Że Rosjanie jednak potrafią się zjednoczyć przeciwko carowi. No, raczej się to nie uda, dlatego Zełenski, żeby zagwarantować przyszłą niepodległość, a nie żeby to oznaczało to, co będzie papież właśnie teraz nawoływał, zatrzymać wojnę. Nie, wygrać wojnę. Wygrać wojnę z Mordorem, wygrać wojnę z Hitlerem, wygrać wojnę z Putinem. Tego chcą chrześcijanie i od początku o tym mówiłem. Nie zawieszenie broni, nie pokój z mordercami, bo oni się wzmocnią i jeszcze raz, tym razem skuteczniej nas zaatakują. Bardzo piękną ilustrację widziałem także u pani Hanischen. Jest taki hasło, że ja rozpocząłem wojnę biologiczną, a ja rozpocząłem wojnę no już tradycyjną, nie? Mówi Xi Jinping.
Tam Xi Jinping i Władimir Putin.
O, nie wiem, czy tam znajdziecie, mówię do naszej ekipy technicznej, ten tweet z ilustracją właśnie, gdzie jest chiński wirus i ruska agresja już militarna. Zełenski wie, że sama Ukraina nie rozwali tego komunistycznego molocha. Czyli obroni się dziś, wybije tą armię Mordoru, nie? To już kozacy pokazali, chociaż mówię, mają ciągle problem, bo niebo ukraińskie jest ciągle otwarte dla zbrodniarzy rosyjskich, a na przykład na Morzu Czarnym Ruscy już zrobili blokadę wszystkich portów, czyli praktycznie no, już głównie Polska jest źródłem dostaw. I zobaczcie, Rosja może zrobić blokadę morza, nie? Nielegalną, niezgodną z prawem międzynarodowym, wpisz co chcesz, a NATO i Stany Zjednoczone nie mogą zrobić blokady powietrznej nad wolnym państwem niepodległym, nad Ukrainą dla samolotów amerykańskich, no to znaczy samolotów rosyjskich. Także już widzicie asymetrię działań i tchórzostwo, dalej tchórzostwo Zachodu. Nie? Zełenski wie, że nawet jak teraz się obroni, ale Rosja nie upadnie, imperium nie upadnie, Putin nie upadnie, to za chwilę zrobią jakiś spisek, ktoś go otruje, zastrzelą, zrobią przewrót i tak dalej, fałszywy pokój będzie oznaczał uznanie Krymu jako część Rosji, czy Donbasu i Ługańska, być może jeszcze kawałek będą chcieli, papież będzie błogosławił, będzie kropił swoim diabelskim kropidłem, żeby właśnie taki fałszywy pokój zawrzeć i Ukraina nie dziś, to za tydzień zostanie pokonana i wchłonięta przez Mordor. Stąd to jest plan globalistów, dlatego siły Zachodu tak bardzo nie chcą wesprzeć realnie Ukrainy, nie? I Zełenski, to mówię, ten dobry scenariusz pokazuje, jako, no teraz on się mistrzem szachów, że tak powiem, okazuje. Nie ruscy szachiści, będziemy mówić ukraińscy szachiści i chwała Bogu, że taką elitę kozacy ukraińscy mają, że takiej się dochowali. Wielu z polityków ukraińskich to są biblijni chrześcijanie, tu odsyłam każdego i tradycyjnie wymachuję, wskazując na źródło tej siły duchowej i mądrości. Wielu polityków, nawet ministrowie ukraińscy, członkowie parlamentu, to są członkowie protestanckich, biblijnych kościołów na Ukrainie. Mówiłem, jak tam bardzo dobrze ewangelizacja jest przeprowadzana, jak jest odzew też narodu ukraińskiego, ma właśnie takie mądre elity. I w tym momencie prezydent Zełenski wrzuca inną sprawę ataku Putina, niewyjaśnioną, atak haniebny, jeśli, a mają dowody przecież na to, morderstwo prezydenta innego kraju NATO, zestrzelenie samolotu innego kraju NATO, czyli zniszczenie, no bo tam nie wiemy, jak to się stało. Jeśli ma te argumenty i z nimi teraz wychodzi, to znaczy, że oczekuje reakcji prezydenta Stanów Zjednoczonych, reakcji NATO jednocześnie. Nie? To jest, no nie chcę użyć słowa szantaż, ale coś bliskiego.
Nacisk.
O, nacisk, dzięki. Jeśli wy teraz nie staniecie przeciwko Putinowi naprawdę, a nie przez kosmetyczne sankcyjki, bo tu mówimy, że cały czas ruch kołowy, kolejowy idzie i zaopatrzenie przez Polskę, z całej Europy Zachodniej czy tam świata jedzie do Putina, żeby ten Mordor wspierać, nie? I Polska nic nie zrobiła. Władze polskie, to zaraz jeszcze tu ze Smoleńskiem nic nie zrobili, zobaczcie.
Ludzie robią blokady już na drogach.
I bardzo dobrze, i chwała Bogu. Ludzie robią to, co trzeba. Wzywam urzędników państwowych, te wszystkie inspekcje, policję, co by tamtego. Zatrzymujcie ruskie ciężarówki. Nie? To widać, rejestracja tego. Zatrzymujcie, kontrolujcie. Macie, że tak powiem, narzędzia, żeby jako suma jednostkowych działań zatrzymać wsparcie dla Putina, które idzie przez terytorium Polski koleją i ruchem kołowym. Nie? Wróćmy do Zełenskiego. Wprowadza nowy temat. Już nie tylko Ukraina byłaby zaatakowana, ale państwo NATO, Polska. Wojskowy samolot zostaje zaatakowany. Prezydent, generałowie natowscy w największej liczbie w historii zostają zamordowani jednego dnia przez Putina. On ma na to dowody. Teraz powinien być ruch strony polskiej. Czy to tchórze? Czy niemowy?
Aleksander Ścios stwierdził, że niemiłą niespodziankę elitom politycznym Polski sprawił prezydent Zełenski, wspominając o zamachu smoleńskim. Ten temat nie istnieje w przekazie III Rzeczpospolitej, nie ma go na arenie międzynarodowej, a od 6 lat główną troską rządzących była obawa przed posądzeniem o rusofobię.
No Aleksander Ścios nie pisze tutaj do Platformy ani do PSL-u. Do kogo Aleksander Ścios zwraca się tą swoją wypowiedzią?
No, od 6 lat główną troską rządzących, no to od 6 lat wiadomo, kto rządzi.
Czyli do Kaczyńskiego. To jest wezwanie do Kaczyńskiego, a raczej oskarżenie Kaczyńskiego o kapitulanstwo albo wręcz o kolaborację z tymi, którzy zabili jego brata. Tak rozumiem wydźwięk tego tweeta. I teraz dokonam pewnego niezwykłego kroku. Mianowicie, zaapeluję do prezydenta Dudy. Wiecie, że nie jest to człowiek z mojej bajki. Wiecie, jak oceniam jego dotychczasowe osiągnięcia. I rzeczywiście, no, nie ma się czym pochwalić. Każdy uczciwie patrzący na tę prezydenturę to przyzna. Człowiek cienia. Albo nawet niektórych haniebnych zachowań. Ostatnio prezydent Duda powiedział dużo dobrych słów. Był mocny w gębie, jak to się mówi. Wspierał Ukrainę, deklarował tu wielką sympatię, przyjaźń z prezydentem Zełenskim. Zawetował parę głupich pisowskich ustaw, czyli to, co ten głupek Czarnek, który niestety stoi na czele ministerstwa, które zajmuje się edukacją i studentami. No to jak mamy takiego głupiego ministra, no to jakie będą, że tak powiem, Rzeczpospolite, jak takie młodzieży przez takiego durnia politycznego chowanie, nie? Także prezydent uznał, że to, co zrobił Czarnek, było głupie, durne, szkodliwe i powiedział, co jest zgodne z celami ruskiej agentury. Dzielące Polaków. To powiedział prezydent Duda. Że to, co Czarnek i jego spółka, ta czarna sotnia pisowska, chcieli zrobić, to było dzielenie Polaków. Brawo, prezydencie Dudo. Ciężko mi to powiedzieć, ale mówię. Bo to żeś dobrze zrobił. No ale teraz czeka cię sprawdzian życia. To już nie zabawa. To już nie jakieś durne ustawy takich popaprańców, czy sprawa TVN-u wcześniej. Teraz masz rolę życia do odegrania, prezydencie Dudo. Ty zostałeś prezydentem jako współpracownik Lecha Kaczyńskiego. Ty się jawiłeś jako jakieś jego, powiedzmy, niegodny następca, to bardziej twoje słowa, że chcesz kontynuować jego dzieło, jego misję. Teraz prezydent Zełenski daje ci na tacy okazję przejścia do historii jako mąż stanu. Nie jako cień Kaczyńskiego, tylko jako mąż stanu. Prezydencie Dudo, wykorzystaj tę okazję. Obejmij patronatem głowy państwa śledztwo smoleńskie. Niech to nie robi jakiś, że tak powiem, odsunięty na daleki tor minister często niepopularny w mediach czy skompromitowany Macierewicz. To jest czas na ciebie, panie prezydencie. To ty dzisiaj masz moralny, duchowy, polityczny, narodowy i wynikający z urzędu i konstytucji obowiązek wyjaśnić raz na zawsze sprawę smoleńska. Prezydent Zełenski wyciąga do ciebie rękę. Polacy ciebie wspierają. Wyjaśnij Smoleńsk. Jeśli to Putin, niech Rosja za to zapłaci. Dziś jest czas, by właśnie połączyć Ukrainę z Polską, połączyć wojnę Putina ze Smoleńskiem. I na to całą swoją mocą w tym momencie już musi zareagować i skończyć Mordor, skończyć bolszewickie imperium. To jest dzisiaj, prezydencie Dudo, twoja dziejowa misja. My możemy tu mówić, ale ty możesz to zrobić.
Prezydent Zełenski odnosił się do dziedzictwa prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. Zobaczmy, co powie fragment tego, co powiedział o Lechu Kaczyńskim.
Bardzo długo zainteresowane strony próbowały nam wmawiać, że Polacy i Ukraińcy żyją różnie i daleko od siebie. Po co to robili? Przypomnę słowa świętej pamięci prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, powiedziane w Tbilisi w 2008 roku. Doskonale wiemy, dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a potem być może przyjdzie czas na moje państwo, na Polskę. 24 lutego stało się to straszne jutro dla Ukrainy, o którym mówił prezydent Kaczyński. I dzisiaj walczymy, aby dla państw bałtyckich i dla Polski takiego złego czasu nie było. Walczymy razem, bo mamy siły. Pamiętajmy, razem jest 90 milionów, razem możemy wszystko. I jest to historyczna misja Polski, historyczna misja Ukrainy, być liderami, być razem, wyciągnąć Europę z tej przepaści. Z tego zagrożenia, powstrzymać przekształcenie Europy w ofiarę.
Prezydent Zełenski mówił o wspólnej historycznej misji Polski i Ukrainy. Mówił też o tym, że już zbudowaliśmy niezwykły sojusz, choć nieformalny. O tym mówił także pastor Paweł Chojecki w niedzielę na spotkaniu, o tym, że między Polską i Ukrainą, między Polakami i Ukraińcami rodzi się coś nowego. Posłuchajmy.
Rodzi się coś nowego, coś wielkiego pomiędzy naszymi bardzo mocno skłóconymi i nienawidzącymi siebie nawzajem narodami. Zobaczcie, co się stało w ciągu kilku dni. Ukraińcy, hymny pochwalne na temat Polaków. Polacy czynem pokazali swoją prawdziwą postawę do swoich braci Ukraińców w potrzebie. Bóg nie chce nienawiści między narodami. Chce pojednania. I wielu próbowało, i komisje historyczne były, i deklaracje polityków, i co? I jajco. Nienawiść jak była, tak była. Może jakieś drobne zmiany. Ale niech teraz ktoś spróbuje wbić klin między Polaków i Ukraińców. Obie strony powiedzą, Ruska onuco, won! Nie ma żadnej wątpliwości, że tylko Rosja. Pamiętacie, jak się zaczyna ogniem i mieczem? To Rosja zatruła nasze relacje. Dzisiaj Bóg je uleczył. Rosja jeszcze próbuje, no diabeł zawsze, póki nie wyląduje już na wieki wieków w więzieniu, to będzie próbował, nie? Ale już tylko skończeni głupcy słuchają ruskiej propagandy. Morze serc stanęło z jednej i z drugiej strony razem. Będziemy czekać na dalsze Boże owoce.
Czekamy na dalsze Boże owoce. Jakich owoców spodziewasz się po tym no, takim odnowieniu czy budowaniu na nowo tych więzi polsko-ukraińskich?
Mówiłem więcej o tym w końcowej części, bo tu mówiłem 7 punktów. Ten jest jeden z pierwszej części tych oczywistych owoców, bo to nie tylko, że tak powiem, pastorzy dostrzegają to, to ateiści też widzą to, innych wyznań przedstawiciele. I tak dalej, tak przy okazji zobaczcie, co się dzieje. U nas był w sobotę pastor adwentystów dnia 7, ojciec doktora Karaudy, właśnie w ramach pomocy humanitarnej, w ramach wspierania siebie nawzajem w niesieniu pomocy Ukraińcom. Tam nawet taki no, ciekawy apel z dwóch stron, i ja, i pastor Karauda, do polskiej policji i innych tych służb, które tam kontrolują dzisiaj na ulicach, także bardzo was proszę o podawanie dalej tego apelu. Jeśli chodzi o owoce te właśnie geopolityczne, to byliśmy, można powiedzieć, na przededniu, czy u progu, o tak, u progu nowego globalnego podziału świata, likwidacji już całkowitej państw narodowych w Europie. Zobaczcie, że teraz pojawiły się właśnie z liberalnych środowisk dwa postulaty. Likwidacja w długim terminie armii narodowych i zbudowanie armii europejskiej, likwidacja waluty narodowej, bo właśnie słabł złoty, no to przejście na euro. Takie dwa postulaciki, zobaczcie. One cały czas gdzieś tam sobie no, się pojawiają. Przypominam, że Jarosław Kaczyński był jednym z większych admiratorów tej niemieckiej armii w Polsce, przepraszam, europejskiej, no bo Niemcy zawsze też wyzwalają w ramach właśnie europejskich struktur i różnych takich tam rzeczy. No, to co się teraz dzieje, to jest wbrew tym wszystkim oczekiwaniom, bo świat zachodni, który jest, mówię o politykach zachodnich, którzy są wspólnikami Putina, no bo przecież to jest oczywiste, że Angela Merkel, wcześniejszy kanclerz, obecny kanclerz, Macron, papież Franciszek, wszyscy wiedzieli o tych planach i je wspierają, podobnie prezydent Biden. Nie? Sytuacja miała być taka, że Ukraińcy się szybko poddadzą, że Putin zajmie Ukrainę, wprowadzi tam marionetkowy rząd, zostawi jeszcze kilka baz, tak jak na Krymie, i sobie wszyscy wrócą do kawioru i szampańsko. I taki był plan. Czyli w tym momencie zostaje odbudowany, bo już przypominamy, że w tym samym czasie wcześniej wojska, brygada tam desantowa wkroczyły do Kazachstanu, a tutaj wojska rosyjskie zostały rozlokowane na Białorusi, czyli to już jest praktycznie wchłonięcie Białorusi całkowite, nie? Mamy odbudowę imperium sowieckiego, czyli Putin rządzi tam w Azji, mówię Kazachstan, podbił Ukrainę, ma Białoruś. Teraz jeszcze, tak jak tam ci patriarchowie moskiewski, czyli oficerowie KGB mówią, jeszcze trzeba Litwę i mamy już połączenie wszystkich ziem rosyjskich. Nie? Czyli tu część NATO i to przecież no, Litwa, Łotwa i Estonia były bezpośrednio częścią Związku Radzieckiego, sowieckim, zwanego przez Polaków. Nie? Czyli plan był taki, że Putin odbudowuje sobie Związek Sowiecki. W tym czasie Niemcy wchłaniają tu całkowicie już wszystkie państwa narodowe, likwidując państwa narodowe, wprowadzają armię europejską, wprowadzając euro, wprowadzając jednolite prawodawstwo, już niemieckie, a nie narodowe. Mówię o tych wolnych narodach tu zamieszkujących. Oczywiście podobne procesy działyby się w Ameryce. Tam jakiś blok na bazie nafty, tylko jeszcze głębszego zespojenia, socjalizowania Meksyku, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Przecież te procesy cały czas zachodzą, rozkładania od wewnątrz i socjalizowania, komunizowania tych wolnych kiedyś państw i narodów. Także, no oczywiście tu Chiny by sobie podporządkowały cały Daleki Wschód. No, oczywiście roszczą sobie też pretensje, żeby tam jakieś Królestwo Afrykańskie całe zrobić. Chcą skolonizować całą Afrykę, to komunistyczne komunistyczne Chiny i zrobiłyby tam jakąś marionetkową organizację jedności afrykańskiej. Podobnie też chcą Chiny skolonizować Amerykę katolicką, czyli łacińską, i by tam była jakaś organizacja jedności amerykańskiej, nie? To pokazuje, że ten plan, który zarówno jest w Biblii, możecie sobie zobaczyć 17 rozdział Księgi Apokalipsy, więcej o tym wczoraj na kazaniu mówiłem, jak też i w planach Moskwy, plan Dugina jest taki, żeby zlikwidować prymat chrześcijańskich Stanów Zjednoczonych, żeby to już one przestały być tym głównym mocarstwem, które takich watażków przeróżnych komunistów trzyma za mordę, ale żeby tu taki, jak to się, multilateralizm, tak?
Tak.
Udało mi się to powiedzieć, to dziwaczne słowo komusze, nie? Żeby podzielić świat, oni mówią na 6 bloków. Na 6 blik. Biblia mówi o 10, a Ruscy mówią o 6. No już to tam zobaczymy, kto ma rację. Ja jednak stawiam na Jezusa Chrystusa i jego Księgę Objawienia, ale... Jak ktoś nie wierzy w Biblię, proszę bardzo, no może sobie zajrzeć do dokumentów putinowskich, do tu geopolitycznych rozważań tego syna generała GRU Putina i zobaczyć, że rzeczywiście ten plan jest realizowany. Likwidacja Stanów Zjednoczonych jako chrześcijańskiego tego mocarstwa, a w to miejsce wprowadzenie ze sobą niby równoprawnych 6, ja powiem 10, takich ponadnarodowych okręgów typu Unia Europejska czy Związek Sowiecki. Jak się nazywa po rusku Unia Europejska?
Europejski Sojusz.
No Sojusz! No i mamy 2 sojuzy. No i Ruscy już rozumieją, w jakim świecie nada żyć. Także to właśnie tak miało wyglądać i to, co wczoraj na kazaniu mówiłem, najważniejszy ten owoc geopolityczny. Ukraiński kozak rozwalił w pył te plany. Bo nikt nie przewidział, że ukraiński kozak obnaży słabość największej armii świata.
Zobaczmy, jak zilustrował to nasz rysownik Andrzej Patalon. Właśnie do tego tematu się odniósł. Oto jest ciągnik. Ciągnie tutaj ruski wojenny karabl i meldunek rosyjskiego jakiegoś oficera. Admirale Nachlajew, ukraińscy rolnicy stworzyli ciągnik amfibię. Jesteśmy bez szans.
Tak, to oczywiście. Wczoraj mówiłem, dlaczego okręty rosyjskie są bezpieczne, bo Ukraińcy nie mają jeszcze pływających traktorów. Także to oczywiście no, przesada, ale rozumiecie, tutaj Czarek zapowiadał na początku odrobinę dowcipu w tym naszym komentarzu politycznym. Stąd i tego nie może zabraknąć. Dzielny ukraiński żołnierz, dzielni politycy, którzy nie zdradzili, nie uciekli z Kijowa, i bracia Kliczkowie, i oczywiście prezydent Zełenski, i jeszcze bardzo wielu innych polityków. Tu minister spraw zagranicznych, Kuleba, też bardzo, bardzo dobrą robotę robi. I mówię, wielu bezimiennych tu też przecież mamy na Lubelszczyźnie przedstawicieli polityków, konsulat i tak dalej. Tu jeśli chodzi o sieroty z Mariupola, tu konsulat w Lublinie bezpośrednią opieką ich otacza i tak dalej. Także to wszystko naprawdę wielka zasługa narodu i państwa ukraińskiego. Naród ukraiński stworzył rzeczywiście dobrze funkcjonujące państwo. Tak, wiem, wiele korupcji było, oligarchowie ukraińscy, to Swołocz i tak dalej w dużej części. Oczywiście tam może niektórzy się okażą ludźmi, no, którzy się przemienią i zaczną służyć swojemu narodowi, ale większość to jeszcze była pozostałość popłuczyny tej ruskiej mentalności wyzyskiwania i takiego małych carów, którzy tam mają te swoje księstwa udzielne. Ale tu właśnie protestantyzm obudził, to jest moja oczywiście teza, obudził w Ukraińcach chęć sprawiedliwego, obywatelskiego państwa na wzór Stanów Zjednoczonych Ameryki. To się dzieje. Tak jak rozmawiam z Ukraińcami, oni rzeczywiście mają taką mentalność już coraz bardziej. Niezależnie, czy są wierzący, czy są niewierzący. Stąd ten owoc, o jaki pytasz, to właśnie pokrzyżowanie planu globalistów na likwidację państw narodowych. To jedno państwo narodowe pokrzyżowało plany nie tylko ruskiego cara, ale tych wszystkich carów, którzy się przygotowali do budowania rządu światowego na gruzach tego ładu, który po II wojnie światowej funkcjonował przy przywództwie chrześcijańskiego Imperium Stanów Zjednoczonych. To ukraiński kozak pokrzyżował. I teraz prezydent Zełenski woła, niech Polska z kawaleryjską fantazją niech ruszy na odsiecz. Wtedy będzie musiała uruchomić się cała machina największego, najpotężniejszego paktu w dziejach świata, czyli NATO. I o to chodzi.
Bracia i siostry Polacy, czuję, że już zbudowaliśmy niezwykły sojusz, być może na razie nieformalny, ale jest to sojusz, który wyrasta z realiów, a nie napisany na papierze. Jest to sojusz, który wychodzi z ciepła naszych serc, a nie ze słów polityków na szczytach. Jeżeli Bóg da i zwyciężymy w tej wojnie, to podzielimy się z wami naszym zwycięstwem, z naszymi braćmi i siostrami. Jest to nasza wielkość, ale jest to też wasza wielkość.
My nie chcemy się dzielić, my chcemy zdobyć swoją część. Czyli tak jak to drzewiej bywało.
Jest to walka o naszą wolność, ale też walka o waszą wolność. Jest to wspólna historia wielkich narodów. Daj Boże nam zwyciężyć. Niech żyje wolna Polska, niech żyje wolna Ukraina. Te ostatnie zdania wypowiedział prezydent Zełenski po polsku w polskim parlamencie.
Piękna sprawa, no mówię, tak jakby słuchał Idź Pod Prąd, tak jakby słuchał moich kazań, ale to widać, że Bóg te same treści wkłada w umysły i serca naprawdę no chyba tysięcy ludzi po obu stronach tej granicy, która była granicą niezgody, a dzisiaj jest granicą braterstwa, solidarności i mam nadzieję wspólnego zwycięstwa nad faszyzmem. Tak zawsze mówił Stalin. No cóż teraz mu nad ruskim, zgniłym faszyzmem hitlerowcy w Moskwie. Na pochybel wam.
Dwa pytania o przyszłość. Pierwsza, czy NATO w takim razie, czy te państwa, ta Francja, Niemcy i tak dalej, widząc, że Putin jednak przegrywa z tą Ukrainą, to czy odwrócą swoją postawę?
Nie. Dlatego właśnie Zełenski to zrobił. Oni w tej chwili zaczęliby ratować Putina, żądając od Ukraińców ustępstw, żeby ten satrapa z Mordoru mógł przed swoim elektoratem, który go tam już chce zjeść, i bojarami pokazać, a jednak odnieśliśmy sukces. Trocheśmy przegrali, trocheśmy przelicytowali. Myśleliśmy, że Ukraińcy się poddadzą, ale i tak wyszło na nasze, bo mamy Krym, mamy tam wschodnią Ukrainę, może jeszcze Odessę by chcieli, zobaczymy, nie? Zobaczymy, co się będzie działo z Naddniestrzem i tak dalej. Może od razu będzie chciał zalegalizować pobyt
tu
tej nielegalnej armii.
O Chersoniu, że tam ma być jakieś próby tworzenia kolejnej republiki na wzór Doniecka i Ługańska.
Dokładnie tak, nie? To jest plan już ratunkowy dla kacapa. Dlatego trzeba to uniemożliwić. I Zełenski doskonale wie, Smoleńsk to jest niedopuszczenie do tego planu ratowania Putina. Do planu uratowania skóry mordercy i dania mu części Ukrainy w nagrodę za mordowanie kobiet i dzieci, za kolejne ludobójstwo, którego dokonuje za zgodą polityków zachodnich.
No i druga rzecz tu już między nami, Polakami i Ukraińcami. Czy przetrwamy, wytrwamy w tej jedności, w tej pomocy? Czy przezwyciężymy te historyczne krzywdy, skłócanie nas, nastawianie przeciw sobie?
To jest bardzo ważne i można powiedzieć dla zwykłych ludzi najważniejsze pytanie dzisiaj. I odpowiedź na nie jest na pewno bardzo szeroka, ale tu odwołam się do pastora Irka Dawidowicza, który był tu u nas przez ostatni weekend. Możecie też zobaczyć, jak wzbogacił nasze spotkanie niedzielne o 18:00. Wycięliśmy ten fragment wprowadzenia, które pastor Dawidowicz właśnie zrobił, ale był tu u nas troszeczkę w innym celu. Rozmawialiśmy właśnie o styku Biblii i psychologii, między innymi na przykład o małżeństwie. I tam, żeby małżeństwo mogło tam funkcjonować, to i psychologia, i oczywiście Biblia, to już dużo wcześniej, jasno wskazują na kilka elementów, z których jednym z kluczowych jest jedność duchowa. Jedność psychiczna, ale najgłębsza jedność to jest jedność duchowa. I teraz jak mamy przetrwać ten to, co ma być ponad ten hura optymizm, który jest teraz. Nie? No bo on się skończy. Być może on już niebawem się skończy. Jeszcze działa, jeszcze Polacy są poruszeni, ale potem no, trzeba będzie jakoś żyć, płacić rachunki, trzeba będzie no, wrócić jakoś do przeszłości, trzeba będzie układać na nowo relacje, handel, politykę i tak dalej. Jak to ułożyć? Jak, inaczej mówiąc, osiągnąć jedność duchową między Polakami a Ukraińcami. To był problem Złotego Wieku, którego niestety nie udało się rozwiązać. Bo Polska przed Złotym Wiekiem była mniej więcej podzielona na część katolicką i na część tak zwaną ruską. Wtedy jeszcze używano nie do Moskwy tego określenia Ruś, czy Ruska, tylko właśnie gdzieś mniej więcej do Rusi kijowskiej, do Ukrainy, nie? Do części Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Białoruś została.
No właśnie, to dlatego mówię, że Ruś kiedyś miała, Ruś, Ruski, to miało kiedyś inne znaczenie. Dzisiaj jest to zarezerwowane już do Kacapa, czyli do Azji Moskiewskiej. Nie? No ale mieliśmy, można powiedzieć, Rzeczpospolitą, ale składającą się z dwóch światów. Świata ortodoksyjnego kościoła i świata katolickiego kościoła. Nie? I teraz pytanie właśnie wtedy było, jak z tych dwóch światów duchowych, gdzie nie ma tej do końca jedności, stworzyć prawdziwą jedność narodu, który by przetrwał różne zawieruchy przyszłe. I tu odpowiedź dał Bóg w postaci reformacji, w postaci Biblii. Reformacja dotarła najpierw do katolików, i tu Mikołaj Rej, jeden z najbardziej znanych polskich protestantów, ale to ich były, można powiedzieć, setki i tysiące polskiej szlachty, która przeszła na protestantyzm, ale też protestantyzm dotarł do prawosławnych. Nie wiem, czy wiesz, Czarek, że na ikonach malowano kiedyś, czy wychwalano Mikołaja Reja jako jednego z takich świętych mężów, nie? Czy coś takiego, polskiego protestanta właśnie. I gdyby rzeczywiście ten plan stworzenia wtedy kościoła narodowego, który by zerwał zarówno z Rzymem, jak i z Konstantynopolem, a stałby się, można powiedzieć, kościołem Rzeczpospolitej, czyli zarówno szlachta ruska jakby przeszła na protestantyzm, jak i szlachta katolicka, co już się praktycznie dokonało. Przypominam sobór, nie, przepraszam, nie sobór, tylko teraz zjazd, Sejm w Piotrkowie Trybunalskim 1553, już nie pamiętam, trzeci chyba, to sprawdźcie, jasno praktycznie dał ultimatum papieżowi i chciał kościoła narodowego. Nie? Czyli szlachta katolicka przeszła gremialnie na protestantyzm i chciała kościoła narodowego. Gdyby wtedy udało się do tego projektu jeszcze, można powiedzieć, skłonić szlachtę prawosławną z kresów Rzeczpospolitej, wtedy mielibyśmy najsilniejsze imperium w Europie i tak dalej, i tak dalej. Ten projekt się wtedy nie udał. Ale ten projekt może się teraz udać. I oczywiście już Kościół Narodowy to jest passé, absolutnie do tego nie nawołuje. To jest sprawa historycznej tamtej okoliczności sprzed 500 lat, czy 400.
1555.
Dzięki za korektę. Możecie sobie przeczytać. To wszystko jest. W szkołach o tym nie za bardzo uczą, nie? No bo jak to? Polska protestancka, polska szlachta protestancka wypowiada posłuszeństwo papieżowi, chce kościoła narodowego. Noż to takie trochę, wiecie, wbrew temu kłamstwu, którym się zaczadza polskie umysły, że Polak to katolik i różne takie bzdury. Wróćmy do sytuacji dzisiejszej. Dzisiaj Ewangelia Jezusa Chrystusa o darmowym zbawieniu, którą głoszą kościoły protestanckie, może połączyć duchowo Polskę i Ukrainę. Mówiłem, że Ukraina staje się coraz bardziej państwem protestanckim, że jej elity są protestanckie, że kuźnie kadr są protestanckie. Oczywiście jeszcze masa, szczególnie prostych ludzi, to są członkowie albo prawosławia, albo kościoła grekokatolickiego. Ale elita już wyraźnie się kieruje na Stany Zjednoczone, w tym geopolitycznym sensie i na Słowo Boże i Jezusa Chrystusa w sensie duchowym i cywilizacyjnym. To jest bezsporne. I teraz z tej strony, z naszej, powinna polska odpowiedź paść i cieszę się właśnie, że coraz większe zrozumienie u innych pastorów i u mnie też się to pojawia, coraz lepsze zrozumienie potrzeby na CITO, że to teraz ma być ta jasna duchowa odpowiedź, czyli projekt ewangelizacyjny Polski. I w tym momencie, zobaczcie, Polska i Ukraina spotyka się duchowo. Już religia nas nie dzieli. Już religia nas łączy. To jest mój plan. Znaczy, tam mój, no to tam jaki mój, no to jest Boży plan, ja go tylko przedstawiam wam teraz.
Dobry plan, prosty, łatwy do spamiętania. Myślę, że będziemy działać w tym kierunku.
Szczegóły będę wam tutaj relacjonował, jak Bóg da.
O protestantach i o tym, że przez to, że to protestanci, to nie uczy się o tym w szkole, mówiłeś, między innymi. No i prawdopodobnie, jak się domyślamy, przez to, że protestanci, no to była nagonka w mediach na pomoc dla ukraińskich sierot. Zobaczmy, jak te dzieci teraz się mają. Krótki klip i potem powiemy, jak się rozwinęła sytuacja z mediami i urzędnikami. Tak, jak widzicie, bardzo dobrze mają się dzieci z Mariupola. Widziałem, że tam to chyba ty byłeś, choć trochę rozmazane, bo oczywiście nie możemy publikować tu wizerunków. Grałeś w ping-ponga.
Zresztą to nie jest wielka zasługa, to dla mnie przyjemność. Ale dziękuję też wszystkim, którzy wsparli tu. Widzieliście, jak rozładowujemy samochody z różnymi pomocami od właśnie naszych widzów. Tutaj makaron to od Zdzisława Orgi. Także inne rzeczy tu przywożą też na zjazd. Tutaj na przywożono różnych tam ubranek. To teraz tam wiem, że Ania Kopeć to wszystko segreguje. Także mamy dzięki wam wszystkiego w bród.
Jak wygląda sytuacja? Chyba się trochę uspokoiło w mediach.
No, myślę, że bardzo dobry głos przyszedł ze strony właśnie lokalnych władz w Kazimierzu. Tu wiceburmistrz Kazimierza no, zdecydował się wystąpić w naszej telewizji. W piątek jest wywiad z nim. Możecie to podawać dalej. Jasne sformułowania, jasne wyniki kontroli. Oczywiście źli ludzie dalej próbują popsuć to, co dobrego się tam dzieje. Mówiliśmy, że już źli ludzie doprowadzili do tego, albo, no, można tak powiedzieć, agentura Putina i trochę pożytecznych idiotów. No, kto jest kim, no to tam już ABW powinno dochodzić, nie my. Inne sierocińce, między innymi sierociniec z Winnicy, którego budynek został zbombardowany i dzieci udało się ewakuować, no też chciał przyjechać do Polski. Też ci protestanci, my byśmy też oczywiście pomagali, mówię o amerykańskich protestantach, chcieli zorganizować im tutaj właśnie takie fajne przytulisko, jak w domu dziennikarza w Kazimierzu Dolnym. Niestety to, co usłyszeli, co tu się dzieje, jeśli chodzi o nagonkę na te dzieci, na propagandę sowiecką, która się pojawiła wszędzie, no zatrzymali się i wybrali ruskie bomby, można tak powiedzieć, niż tutaj ten no, najazd agentury Putina ze wszystkich stron, propagandy i tak dalej. Stąd, co będzie dalej, no to wiesz, no nie wiem, nie? Myślę, że tu jest kluczowe zaangażowanie nie tylko ambasady ukraińskiej, które już się jasno, konsulat tutaj w Lublinie bardzo jasno się zaangażował, dwie wizyty. Teraz wiem, że też planowane są kolejne wizyty urzędników ukraińskich, no bo to przecież są ukraińskie dzieci. Tak, są na terenie Polski w wyniku wojny, nie w wyniku jakiejś tu chęci bycia pod opieką polskich biurokratów, tylko w wyniku wojny. To są dzieci ukraińskie. Konsulat czy władze Ukrainy mają nad nimi pieczę. Amerykanie pomagają, spotkali się z bardzo perfidną grą rosyjską, z atakami w internecie, z bardzo nieprzychylnymi artykułami tak zwanych dziennikarzy. No i teraz jest czas na ambasadę amerykańską. Mam nadzieję, że to się niebawem wydarzy.
Widzą, którzy może są nowi i nie słyszeli o tym, to jest akcja uratowania sierocińca w Mariupolu. Amerykańska organizacja, z którą współdziałają amerykańskie kościoły, która pośredniczy w adopcji, pośredniczyła jeszcze przed wojną w adopcji tych dzieci przez ukraińskie rodziny w Stanach Zjednoczonych, wywiozła te dzieci z Ukrainy, są umieszczone w Kazimierzu. My oczywiście im pomagamy, także wolontariusze i telewizja Idź Pod Prąd, czy Kościół Nowego Przymierza. Natomiast no, Polska nasłała na tych ludzi urzędników i dziennikarzy z oskarżeniami o przeróżne, straszne i absurdalne rzeczy, których no już nawet nie chcę kolejny raz wspominać.
To ma związek z tym, co powiedziałem wcześniej, bo jednym z rezultatów takich, które byśmy mogli powiedzieć, że no ze złego Bóg wyprowadza także dobro, to jest też prawda Pisma Świętego, byłoby właśnie budowanie tego sojuszu, tak jak powiedzieliśmy, bliski sojusz Polaków i Ukraińców, ale w jasnej korelacji z protestancką, chrześcijańską Ameryką. Nie? To jest coś najgroźniejszego dla kacapi. Dlatego, wiecie, tu na przykład Salvini wywiózł w tym czasie 50 dzieci chyba i matek. Już tam...
Chyba akurat nie sam, znaczy sam Salvini mówił o dzieciach, znaczy matka z dziećmi, natomiast inne organizacje włoskie też wywożą sieroty do adopcji, do Włoch.
Wywożą sieroty do Włoch i zobaczcie, żaden dziennikarzyna nawet palcem nie piśnie. A tam dużo więcej niż te 60 dzieci uratowanych z Mariupola. Wywożonych jest cały czas do Włoch. No nic, cichosza. A że to protestanci amerykańscy, że tu się sojusz, braterstwo, współpraca trwała na długie lata, zbudowanie czegoś nowego, jeśli chodzi o duchową sferę Ukrainy, Polski i wpływu amerykańskiego, no to zobaczcie, jak ruska agentura, wsparta pożytecznymi idiotami, jak ruszyła do niszczenia tego dzieła.
I to smutny obraz dziennikarstwa w Polsce.
Nie, to nocnikarstwo, z dniem to nie ma nic wspólnego.
No tak się to niestety nazywa. No, wygląda, że research ogranicza się do przejrzenia Wikipedii i odnośników ewentualnie tam nawet będących, ażeby sprawdzić, czy te informacje w ogóle mają jakiś związek z rzeczywistością, to nie bardzo się kwapią, czy nie umieją, nie wiem, a nawet jak zapytają i dostaną odpowiedź, że nie, to i tak napiszą, że są takie twierdzenia, tak trochę bezpiecznie, żeby nie powiedzieć wprost, ale że ktoś twierdzi.
Ktoś twierdzi, ktoś anonimowy mówi, psycholog. No to już jak taki kozak, to już niech się podpisze przynajmniej imieniem i nazwiskiem, możemy przeprowadzić z nim wywiad, no niech powie, co tu złego on widzi, jak pomógł tym dzieciom, no oczywiście dlatego on jest anonimowy, bo tchórz, zwykły nierób, który tylko przeszkadza innym zrobić coś dobrego. Pastor Matt Shea właśnie wyśmiewał tych polskich dziennikarzy wczoraj u nas na kazaniu. Mieliśmy trzech pastorów, także trochę długie było spotkanie, ale tam nie dłuższy niż prawosławny obrządek. Także myślę, że no było ciekawie i macie dobre wspomnienia, albo ci, którzy to jeszcze zobaczą, to też będą wzbogaceni duchowo. Pastor Matt mówił o tym właśnie, że dziennikarze niby, wiecie, to Gazeta Wyborcza między innymi w tym towarzystwie jest wymieniana, no to największe zasoby finansowe, dziennikarzy śledczy, a oni nie umieją zweryfikować źródeł albo z Wikipedii, albo znaleźć strony tej organizacji adopcyjnej. Także kpina kompletna. Albo zła wola.
Ale no pewnie niedługo będą się musiały ukazać sprostowania w tychże
wysłaliśmy wczoraj sprostowania. Czarek tu bardzo przy tym pomógł. Dzięki, Czarku, że wziąłeś na siebie tę taką nieprzyjemną robotę prostowania tych bzdur i kłamstw. No i czekamy.
Robota przy pabierach jest nieprzyjemna, ale wyciąganie prawdy na światło to już przyjemniejsze.
No to już Cieszę się, że masz z tego satysfakcję.
Zobaczymy, czy opublikują, czy trzeba ich będzie przyciskać, bo czasem,
inaczej,
czasem zwlekają, choć jest to oczywiście wczoraj obowiązek.
Wczoraj dostali już teksty, także zobaczcie, no już jeśli to są wczoraj uczciwe dostali, gazety, tak, to już dzisiaj powinny być
wydania elektronicznie, natomiast no, kiedy papierowo dojdzie.
Ale mówię, że gdyby to byli uczciwi dziennikarze i zobaczyliby swoje kłamstwa, jak skrzywdzili ludzi, którzy pomagają sierotom, jak skrzywdzili też, można powiedzieć, interesy polskie, zaszkodzili polskim interesom, takie paszkwile wyprodukowane przez ruską propagandę powielając, to by już dzisiaj w wydaniach internetowych tych gazet, no bo przecież już jest po południu, to już czas, jakoś nie widzę, żeby pisali te sprostowania.
Będziemy jeszcze szukać, patrzeć, ale myślę, że na pewno, że raczej spodziewam się, że będą czekać na listy papierowe,
no
na
tak,
listy papierowe, no, albo nawet zobaczymy, procesowe. Zobaczymy, jak będzie. Mówimy o wsparciu. Jest nowy cel, na który możecie przeznaczać swoje wsparcie. W obliczu działań wojennych na Ukrainie została uruchomiona oficjalna zbiórka funduszy na zakup pojazdów do celów ewakuacyjnych ludności cywilnej. Zachęcamy do przekazania wsparcia finansowego, wpłacając na oficjalną zbiórkę funduszy, której organizatorem jest Fundacja Pomocy Humanitarnej Flastmal. Szczegóły na stronie szczytny-cel.pl.
No i tu też nasz przyjaciel i widz Piotr Olszewski z Ostródy właśnie jest też zaangażowany w to dzieło. Jeśli dobrze rozumiem, to jest twój, Piotrze, pomysł. Także wiem, że to dzieło jest w dobrych rękach i bardzo, bardzo polecam też tę akcję waszej pamięci.
Jak zawsze zachęcamy oczywiście do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd przez Patronite czy przez inne formy, które są na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie. Widzicie dane na ekranie teraz i adres internetowy i numery i różne sposoby, na jakie możecie wesprzeć tę telewizję, a żyjemy, znaczy nadajemy dzięki wam, żyjemy dzięki Bogu oczywiście. I jeśli wam się podoba to, co robimy, chcecie, by było tego jeszcze więcej, to zachęcamy do wsparcia. A mamy 14 marca, dzień liczby pi, 3,14 i jest 480 gitar. Także bardzo,
jesteśmy
bardzo
na półmetku.
Dziękujemy.
Cieszymy się bardzo, dziękujemy z waszego naprawdę bardzo obfitego wsparcia. Spora część jego jest tu dedykowana właśnie Ukraińcom, co też robimy. I przypominam też o tym 1%, bo żyjemy w państwie biurokratycznym, gdzie to tam nie ludzie rozporządzają swoje pieniędzmi, tylko tam w 70 czy 80% państwo. No 1% pozwalają nam, że tak powiem, dowolnie przekazać. No to współpracuje z nami Fundacja Młodzieżowa Twój Ruch. To właśnie z tej fundacji część naszej ekipy technicznej się wywodzi. To tam pierwsze kroki stawiali. Dzisiaj też już kolejne pokolenia nastolatków są uczone właśnie rzetelnego, prawdziwego dziennikarstwa i pracy też tej technicznej w telewizji. Także budowanie współpracy, także się angażują w pomoc Ukraińcom teraz, tym dzieciom właśnie w Kazimierzu Dolnym, sierotom. Także kto chce, kto jeszcze nie wypełnił zeznania podatkowego albo nie wskazał, to wtedy można chyba korektę nawet złożyć. Jeśli nie wskazaliście tego 1%, tylko tak, no niech państwo decyduje, to teraz możecie jeszcze im dosłać i to tam jakoś to się nazywa korekta i tylko zmienić, że tu na fundację Twój Ruch.
Twój Ruch, która współpracuje z telewizją Idź Pod Prąd, numer KRS 00004562599. Także widzicie to na ekranie i oczywiście na naszych stronach internetowych też te dane można znaleźć. Za chwilę jeszcze kilka waszych komentarzy przeczytamy, a wcześniej nowy klip akcji Pray for Ukraine, modlę się za Ukrainę. Zachęcamy do przyłączenia się do nagrywania krótkich wideo lub napisania, o co modlicie się za Ukrainę. Wysyłajcie na kontakt @idzpodprad.pl. Zobaczmy nowe nagrania.
Modlę się za Ukrainę, ponieważ Putin najechał naszych sąsiadów i wiem, że oni teraz potrzebują naszego wsparcia. I wiem, że nasz Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Modlę się o siłę dla Ukraińców, o to, żebyście mieli codziennie wolę walki, żebyście patrzyli na Króla Królów, na Pana Panów, na Jezusa Chrystusa i żebyście zwyciężyli.
Modlę się za Ukrainę, bo została zaatakowana przez wielkie komunistyczne państwo, a wojska rosyjskie używają zakazanej broni, bombardują szpitale. Modlę się za odważnego prezydenta Ukrainy, by Bóg dał mu siłę, i za dzielnych obrońców Ukrainy, aby wreszcie otrzymali realną pomoc od świata.
Ja wspieram i modlę się za Ukrainę, bo to dzielny naród jest. Nie malują kwiatków na chodnikach, tylko wzięli się twardo za obronę swojej ojczyzny. Ponadto oni, broniąc swojej ojczyzny, bronią też pośrednio nas. Byłoby pięknie, gdyby w nagrodę tych Ukraińców zarówno do Unii czy do NATO takich ludzi nam potrzeba.
Modlę się o odwagę dla nich. O odwagę, żeby nie ustępowali, o mądrość, żeby podejmowali dobre decyzje i o siłę ducha, żeby też nie załamywali się w trudnych momentach. Modlę się, żeby i odpowiedź z naszego narodu, żeby przysłużyła się, przyczyniła się do wybudowania nowego fundamentu, na którym byśmy mogli postawić na nowo relacje między naszymi narodami, żebyśmy mogli razem znowu, tak jak kiedyś to miało miejsce, żebyśmy mogli razem funkcjonować.
Zachęcamy do dołączenia, nagrywajcie klipy lub piszcie, dlaczego i o co modlicie się za Ukrainę na kontakt@ispodprat.pl. A teraz wasze komentarze. Katarzyna, teraz katastrofa smoleńska będzie poruszona. Po co? Żeby Polskę wepchnąć w wojnę?
Ale to ruska agentura, kto to już tam...
Odpowiada
pani Katarzyno,
na takie...
nie wiem, jaki pani ma tam numer służbowy, no niestety myślę, że to, co powiedzieliśmy do tej pory, jasno wskazuje, że to jest czas na wykończenie tego imperium carów, imperium bolszewickiego, którego celem jest połączyć, można powiedzieć, się z imperium niemieckim na trupie Polski. Już to tam pani z Polską nie ma wiele wspólnego, no może to, że tak powiem, naiwność myślenia tylko. Oby tak było.
Kilka podobnych komentarzy, też mocniejszych, było w tym tonie. Natomiast odpowiada pani Renata. Jak nie pomoże nikt, to jak zajmie Ukrainę, to potem przyjdzie po nas. Wtedy będziemy błagać o pomoc. Wyobrażasz sobie nas samych w tej wojnie?
Bardzo dziękuję, pani Renata. Tak,
tak jest.
Bardzo dziękuję za ten mądry głos. Dzisiaj Putin praktycznie stracił zdolność bojową. Dzisiaj mówię o armii lądowej i po części lotnictwie, szczególnie tym szturmowym, wspierającym wojska lądowe. Na 150 grup batalionowych, to mówiłem o tym w Kazaniu, około 40 jest niezdatna do użytku, 110 czy trochę więcej zaangażowanych, bo to 150 to całe siły Putina, nie? Ponad 110 już jest zaangażowane na samej Ukrainie, 40 nie nadaje się do użytku, kilkanaście jest rozbite, nie istnieją, po prostu rozbite w pył, pozostałe nie mają już tak zwanej zdolności bojowej. Także dzisiaj Putin jest najsłabszy. Dzisiaj już błaga o pomoc komunistyczne, azjatyckie imperium, czyli komunistów chińskich. To jest czas, żeby dobić ruskie imperium. Lepszego czasu nie będzie. Następna, jeśli teraz tego nie zrobimy, następna w kolei będzie Polska.
O tym mówił prezydent Lech Kaczyński, o tym mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
No i niech to powie prezydent
parlamencie.
Duda. Niech to wreszcie powie prezydent Duda.
I skoro nawiązujesz do Mordoru, no to Tolkien w swoich książkach właśnie opisywał, jak kilkukrotnie te siły zła były pokonywane, ale nie do końca.
Niedobite, tak.
i się odradzały, dokładnie, no aż w tym, w tym już zekranizowanym Władcy Pierścieni, no, zostały pokonane do końca.
Żeby nie było, że my to teraz wymyślamy. Przecież o tym mówił Włodzimierz Bukowski, także będąc gościem naszym tu w Lublinie. Nie? Mówił, że to, co się stało w latach 80., ta wojna Reagana przeciwko Imperium Zła, ona w rzeczywistości obaliła tylko jedną wersję komunizmu, czyli komunizm breżniewowski, można tak powiedzieć. Ale na gruzach komunizmu breżniewowskiego powstało coś stokroć gorszego. Ten komunizm putinowsko-chiński. I dzisiaj to, co nie zostało dokończone w latach 80. i 90., to, co nie zostało dokończone w 1945 roku, bo przypominam, że generał Patton chciał iść na Moskwę, bo mówił, że tam jest źródło zła. Jeśli nie wykończymy Moskwy wtedy, to za 20 lat będziemy musieli następną wojnę światową toczyć. To powiedział generał Patton. Ruscy się patrzą, jak wiemy, go zamordowali, a mocno zinfiltrowana lewicowa administracja amerykańska już chciała się ze Stalinem układać. Nawet już mając z wyprzedzeniem bombę atomową, nie doprowadziła do upadku Stalina i wiemy, jak później długo trzeba było z tym breżniewowskim już imperium się zmagać. I jeśli teraz nie wykorzystamy tej dziejowej szansy zniszczenia komunistycznego potwora, to następnej możemy już nigdy nie mieć. Może ten plan diaboliczny likwidacji państw narodowych, czyli likwidacji Polski, drodzy widzowie, którzy takie obawy o Polskę macie, to właśnie niezrobienie nic teraz, to jest przyłożenie ręki do pogrzebu Polski.
No bo teraz, no, można sobie wyobrazić taką sytuację, no teraz Putin jest faktycznie najsłabszy, a za chwilę może dostać te posiłki z Chin. Dokładnie. Jak się go teraz, no teraz jest, można by go, no NATO mogłoby zmieść to wszystko w parę dni.
Tak.
Jak nie skorzysta z tej okazji, no to za chwilę będzie dużo, może mieć dużo, dużo większy problem i to już na, w swoich granicach, w granicach państw NATO, o czym też mówi prezydent Zełenski, no że jak teraz nie zamkniecie naszego nieba, to jest tylko kwestią czasu, kiedy rakiety rosyjskie będą spadać na wasze terytorium, a, Ruscy, terytorium NATO.
Ruscy zresztą to wprost powiedzieli i zrobili. Po pierwsze powiedzieli, że będą transporty atakować. Ja nie wiem na przykład, czym różnią się rakiety te przeciwlotnicze od migów. Że rakiety tam, teraz nawet Francja rakiety przeciwpancerne obiecała dawać, Polska daje rakiety przeciwlotnicze, te pioruny, a migów nie chcą dać, bo to rzekomo ma być wypowiedzenie wojny. Jakoś tego nie, ja tak nie ponimaję, ale może to ktoś mi...
Też nie rozumiem, to jest
ktoś mi to wyjaśni.
Jakiś sztuczny podział na broń ofensywną i defensywną, tak jakby rakietą przeciwlotniczą nie można było atakować, a tylko się bronić.
No nie, to... no to są jakieś durnoty, przecież wiadomo, że oni nie chcą nalotów na Moskwę robić, Ukraińcy, tylko chcą się bronić przed sowieckim okupantem i tyle, nie? Także samoloty są też bronią obronną. Każda broń dana Ukrainie jest bronią obronną, bo to oni są atakowani i kropka w temacie. Także tu już nic nie dodam.
Kolejne wasze komentarze. Grzegorz Piotr Setkowicz postawił wczoraj podczas rozmowy tezę, że nikomu z Zachodu nie zależy na tym, żeby ukręcić ruskiej hydrze łba, bo to doprowadziłoby do upublicznienia i ujawnienia archiwum tajnych służb.
Tak, to jest prawda. Mówiłem o tym spisku globalistów, którzy chcą zlikwidować państwa narodowe i zbudować takie sojuzy jak Unia Europejska i Związek Sowiecki, czy po części NAFTA, która się przekształca w takim kierunku. I gdyby rzeczywiście teraz dobić Putina, dobić później tę hydrę komunistyczną w komunistycznych Chinach, Xi Jinpinga, to ten cały plan globalistów wziąłby w łeb. I jestem pewien, że ogromna ilość kompromatów, zarówno obyczajowych, złodziejstwa, jak i knowania z Putinem, takich jak papież Franciszek, który właśnie gołąbkiem, aniołem pokoju nazwał w 2015 roku, medal mu dał, no to już wstyd i hańba, a w 2012 przecież to nasze duchowieństwo katolickie, znaczy no nie nasze, ale no tu okupujące Polskę, biskupi katolicy na czele z prymasem Glempem ogłosili Cyryla mężem opatrznościowym, właśnie tego Cyryla, który dzisiaj błogosławi armię Mordoru, to Glemp ogłosił go mężem opatrznościowym dla całego świata. Także tu to wszystko by wyszło na jaw, nie? My was informujemy o faktach, które już wyszły na jaw, a cała ta zgniła podbudowa wyjdzie na jaw, gdy Ukraińcy wygrają wojnę, a Polska dołączy do nich, zmuszając NATO do zaangażowania właśnie w sprawie Smoleńska.
Natalia, w Watykanie wszystko na wspak, anioł pokoju, a powinno być demon piekła. I Frank Martin, dekomunizacja zaowocuje dekatolicyzacją.
No dokładnie, bo Kościół katolicki, mówię o jego najwyższej hierarchii, jest dzisiaj kościołem komunistycznym. Jest zaprzedanym komunizmowi i to nawet tacy katolicy uczciwi przyznają, nie? Także ludzie, nie tylko już z przyczyn tych obyczajowych, że kryją ci ludzie, którzy nie znają Boga, mówię o biskupach katolickich, że kryją pedofili w sutannach, że godzą się na ogromną skalę, na gwałcenie katolickich dzieci, bo to przecież głównie ministrantów, dzieci przy pierwszej komunii, ci zboczeńcy gwałcą i na to pozwala hierarchia Kościoła katolickiego, to do tego jeszcze dojdzie ten czynnik współpracy z komunistami, współpracy z tym największym zbrodniarzem XXI wieku, czyli Putinem. To wszystko wyjdzie na jaw. Będzie oznaczało kolejny, można powiedzieć, cios w potęgę tej rzymskiej, zdradzieckiej, wrogiej Polsce od setek lat instytucji.
Bo zgadza się z tobą, Tadeusz. Powoli wszystkie sprawy, nawet te najdawniejsze, wypłyną na wierzch z politycznego szamba i będą wyjaśniane, ale dopóki na Kremlu siedzi KGB, komunista, czerwona agentura, będzie działać i mataczyć. Maciej, dobrze, że w omawianiu bieżącej sytuacji Telewizja Idź Pod Prąd przypomina o historii. Można się z niej wiele nauczyć. Dzięki za konkretny komentarz i szczególnie za te słowa, że teraz powstała pewna bliskość duchowa między narodami ukraińskimi i polskim.
A teraz mamy ją jeszcze zbudować już naprawdę na wspólnym, trwałym fundamencie Słowa Bożego.
Ewelina, silnik z japońskiej Hondy, ale smaczek, piękny rysunek. To do rysunku Andrzeja Patelona. A wielu japońskich ochotników jest już na Ukrainie i walczy z Rosjanami.
Rozumieją to Japończycy? No tak widać, że rozumieją to też Rosjanie, bo próbują straszyć Japonię. Tam na wodach, no jeszcze nie na wodach, bo już by, że tak powiem, z dna morza się odzywały, jeśli już w pobliże japońskich wysp Putin wysłał swoje okręty, żeby tu niby zastraszać Japończyków. Dobrze robią, że się nie dają zastraszyć dziadowi.
Onet rozmawiał z polskim ochotnikiem, który jest na Ukrainie i on mówił, znalazłem się w 130-osobowej grupie, z czego 90 osób to byli Japończycy. Reszta to Amerykanie, Brytyjczycy i kilku Polaków. Także widać, że rozumieją, o co chodzi i co trzeba robić. Dziękuję ci za dzisiejszy komentarz, trochę dłuższy niż zwykle. Dziś o 18:00 zapraszamy na dogrywkę Idź Pod Prąd, właśnie o konwoju pomocy dla Ukrainy. Rozmowa z panem Leszkiem z Ostrudy, który taki konwój organizuje. Za chwilę pastor Mirosław Karauda o pomocy uchodźcom z Ukrainy, o którym wspominałeś już wcześniej. Fragment wywiadu, całość oczywiście jest na kanale Idź Pod Prąd. Oraz pomyśl dziś pastora Chojeckiego, Moskwa, Rzym, jak rozpoznać synagogę szatana. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, katastrofa samolotu polskich linii lotniczych, lot Mikołaj Kopernik. Dziękuję bardzo. Pastor Paweł Chojecki był naszym, moim i waszym gościem, redaktor naczelny Telewizji Pod Prąd.
Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie.
i do zobaczenia.
Pojechałem nie z jakąś grupą zorganizowaną, czy reprezentując Kościół, pojechałem po prostu, jako że mam na imię Mirosław, czyli skrótem Mirek miałem napisane na kamizelce i właściwie wykonywałem wszystkie prace, które mi tam zlecono, a współpracowałem z Polską Akcją Humanitarną, więc to przynieść tam mogarni, to pudełka, tam coś trzeba podać. Różne najróżniejsze prace i muszę powiedzieć, że byłem bardzo szczęśliwy. Były chwile takie bardzo, które osobiście przeżyłem. Tam były dwie strefy na tej granicy. Jedna to tam, gdzie była odprawa i po, nie wiem, 30 metrach przechodzili przez oczywiście bramkę. Tam dawaliśmy im ciepłe napoje, jakąś zupę ciepłą, jakąś strawę. No i ten widok, który mnie... Mimo wszystko, mimo informacji, które do mnie docierały, zaskoczył, mianowicie kobiety. Właściwie 99,9% to kobiety z małymi dziećmi w wieku 30, 20 paru lat. Jakieś takie wyciszone, wystraszone. I te dzieci, które wydawałoby się, no tyle dzieci powinny płakać, one też w jakiś sposób się jakby dostosowały do tego. Mnóstwo zwierząt, więc w takim wyciszeniu przechodzili przez te bramki. Widać było no, wystraszenie, z drugiej strony radość. Dziękowały też nam te osoby, te kobiety za to, co robimy. Było to bardzo takie traumatyczne i osobiście cieszyłem się, że mogłem być jako w ogóle człowiek, który służy drugiemu człowiekowi. Widziałem kobiety, które dzwoniły przez telefon. Domyślałem się, że pewnie dzwonią do mężów, do swoich chłopaków, mówiąc ja ciebie lublu i płacz, bo jak wiemy, mężczyźni zostali na wojnie, więc mogłem się tylko domyślać, gdzie oni są, co oni robią w tym momencie.
To coś wielkiego, bo wiadomo, że to jest suma małych rzeczy, przynieś, wynieś, pozamiataj, jak to pastor ładnie określił, ale że w tym przynieś, wynieś, pozamiataj rodzi się coś nowego, jeśli chodzi o może nawet historię Polski i Ukrainy.
To wszystko jest takie autentyczne, szczere. Ci wolontariusze tacy zaangażowani, ludzie, którzy podchodzili, pytali się, czy mogą w czymś pomóc. Dalszy etap dzieje się także w kraju, w rozmaitych domach, u nas też w kościele, nawet nie tylko w bocznych salach, ale nawet już zaczynamy w głównej nawie jakby kościoła kłaść ludzi. Więc myślę, że to wszystko zaowocuje czymś naprawdę wspaniałym na przyszłość.
Życzenie, jeśli chodzi o cały nasz naród, żebyśmy właśnie wyszli z tych jakichś jaskiń przeróżnych podziałów i zobaczyli, że mamy przecież bardzo ważne sprawy wspólne. Rzeczpospolita to jest rzecz wspólna właśnie. Tak się nasza ojczyzna nazywa. Wspólna sprawa.
Ja muszę powiedzieć, że to, co mnie tam jeszcze wzruszyło, ta moja praca to nawet nie ma o czym mówić, bo to tam trzy dni troszkę popracowałem, ale jak rozmawiałem z ludźmi, którzy po 2-3 godziny śpią, którzy rozwożą tych biednych ludzi po całej Polsce, gdzieś tam do Szczecina, do Zielonej Góry, do Wrocławia i szkoda im czasu na spanie, jadą z powrotem, jadą za własne pieniądze po to, żeby znowu jakąś grupę zabrać ze sobą. Czułem się taki malutki, gdy słuchałem tych wszystkich opowieści. Mogłem tylko oczywiście współczuć, więc myślę, że tu powiem wprost, trochę brakuje zaangażowania państwa, jeszcze większego. Owszem, byli strażacy, coś tam też robili, ale potrzeba trochę więcej tego zaangażowania. Pewnie więcej pieniędzy też, żeby to wszystko można było ogarnąć.
Miałam okazję rozmawiać z kierowcami, którzy pojechali po sieroty z ukraińskiego Mariupola, wrócili i siedzieli po prostu, zjedli i nic nie mówili. I ten moment, kiedy mogłam z nimi nawet na chwilę siąść przy stoliku, to rzeczywiście był wzruszający, także tutaj polscy kierowcy no teraz są na pierwszej linii frontu.
Dziękujemy oczywiście strażakom, szczególnie z tych ochotniczych formacji. Pokazywaliśmy Straż Pożarną w Małopolsce, tu w naszym podlubelskim Jastkowie. Pozdrawiamy wszystkich tych strażaków, ale taki apel przy okazji tego, co mówimy o kierowcach. Apel do naszych policjantów, do inspekcji drogowej. Teraz nie czas na sprawdzanie tachometrów, bo słyszałem o kierowcach, którzy właśnie jechali na Ukrainę, ratowali ludzi, a potem musieli się właściciele firm transportowych tłumaczyć, że przekroczyli czas, wiecie, tej pracy kierowcy za kółkiem, nie? No, proszę Państwa, no jest wojna, także apel do polskich urzędników, przestawcie się na tryb wojennej życzliwości do ludzi. W Biblii jest mowa o ciekawym zjawisku. W czasach przedostatecznych, w czasach Kościoła, ale tuż przed, czy niedługo przed przyjściem Jezusa Chrystusa powtórnym, pojawi się zjawisko Kościoła albo synagogi, bo w tym kontekście te wyrazy można, te określenia można wymiennie używać, Kościoła szatana. Czym się on będzie charakteryzował? Po pierwsze, będzie prześladował Kościół Jezusa Chrystusa. No, to jest dość oczywiste. W trzecim rozdziale Księgi Apokalipsy jest mowa, 9 werset, że będzie posługiwał się kłamstwem, że kłamstwo będzie jego, można powiedzieć, istotą jego działalności, nie? No, Kościół diabła, no to zobowiązuje. Diabeł jest ojcem wszelkiego kłamstwa. I jeszcze będzie udawał pobożność, udawał oddanie Bogu, podczas gdy będzie prześladował chrześcijan, realizował cele diabła i kłamał, ile wlezie. Wojna na Ukrainie pokazała prawdziwe oblicze moskiewskiej cerkwi. Przypominam, że cerkiew moskiewska to nie jest całe prawosławie. To jest główna część zapewne prawosławia, ale to nie jest całe prawosławie. To Putin stworzył sobie taką marionetkę i ją używa jako kościoła prawosławnego moskiewskiego. Nie? Ten kościół podparł ludobójstwo w sposób jednoznaczny, bezdyskusyjny i jeszcze powiedział, że to jest ludobójstwo w imię Boga robione, nie? Czyli widzicie perwersję, kłamstwo, diabelstwo. Papież Franciszek troszeczkę, że tak powiem, delikatniej się zachowuje, ale robi to samo. Wsparł Putina. To do jego ambasady poszedł pytać się, co się dzieje na Ukrainie, chociaż obok była ambasada ukraińska. To nic, to on nic nie mówi, że Putin jest dzisiejszym Hitlerem i tak dalej. Nawet katolicy się bulwersują. Zobaczcie, czy to, co widzimy, jeśli chodzi o cerkiew moskiewską i cerkiew rzymską, nie jest wypełnieniem tej zapowiedzi, że prawda o tych diabelskich instytucjach zostanie obnażona. Moim zdaniem to się dzieje na naszych oczach, a kościoły wierne Jezusowi w tym czasie stoją jasno przy prawdzie, jasno przy Jezusie i wspierają Ukraińców w ich nierównej walce Dawida z, no i tu jakieś słowo, ruski karabl, Goliatem. Pozdrawiam.
Czternastego marca 1980 roku samolot Polskich Linii Lotniczych LOT Mikołaj Kopernik przyleciał z Nowego Jorku do Warszawy i podchodził do lądowania. Nie zapaliła się lampka sygnalizująca wysunięcie podwozia. Mikołaj Kopernik był samolotem typu IU-62 i taka usterka sygnalizacji występowała w nim dość często. Dowódca, kapitan Lipowczan, zdecydował, aby przelecieć nad lotniskiem, tak aby obsługa naziemna zobaczyła, czy podwozie jest wysunięte i podejść do lądowania jeszcze raz. Po sprawdzeniu, że podwozie rzeczywiście jest wysunięte, samolot podchodził na wyższy pułap i wtedy rozerwał się jeden z silników. Jego odłamki zniszczyły dwa inne i samolot zaczął spadać. Kapitan Lipowczan zdołał jeszcze pokierować nim tak, że nie uderzył w budynki zakładu poprawczego, tylko w Fort Okęcie. W katastrofie zginęły wszystkie osoby będące na pokładzie. 10-osobowa załoga i 77 pasażerów. Samolotem tym leciała piosenkarka Anna Jantar i reprezentacja Stanów Zjednoczonych w amatorskim boksie. Polska komisja badająca wypadki lotnicze stwierdziła, że przyczyną katastrofy była wada materiałowa wału silnika. Zakłady Iliuszyna odrzuciły ten raport, twierdząc, że winni katastrofy są ludzie. Instytut Pamięci Narodowej odkrył utajnione akta śledztwa. Okazało się, że silnik, który rozpadł się w powietrzu i uszkodził dwa inne, został zakwalifikowany do remontu, ale ostatecznie nie wysłano go do zakładów Iliuszyna i zamontowano z powrotem. Najprawdopodobniej naprawiono go jakimś domowym sposobem. Sytuacja finansowa lotu była wtedy straszna, szukano oszczędności na różne sposoby. Między innymi często zwiększano czas eksploatacji silników ponad okres gwarantowany przez producenta. Sowieckiej opinii po katastrofie powszechnie nie wierzono, okazało się jednak, że była słuszna.